Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Robert Dofkom, senator Rzeczpospolitej.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Piękny poranek poniedziałkowy.
Piękny, sympatyczny, ma być burza na koniec dnia.
Burza to wczoraj była w Gorzowie.
Wiem, nawet pomyślałem, że nie możemy inaczej zacząć dzisiejszej rozmowy, jak tylko od tego, co wczoraj się działo na stadionie. Tak jak dzisiaj oglądałem wpisy różnych osób w internecie, i nie chodzi mi o pański wpis, który też czytałem, bardziej mnie interesowały zdjęcia, które sobie wstawiały różne osoby. Miałem wrażenie, że tam pół lubuskich ważnych przedstawicieli zasiadających w naszym parlamencie bawiło się doskonale na stadionie. Pana nie było akurat.
Mnie nie było. Ja spędzałem czas przed telewizorem razem z moim ojcem, który ostatnio choruje, a dla którego mam mało czasu. Oczywiście miałem zaproszenie. I też nie dziwota, że wczoraj w Gorzowie uczestniczyło tak dużo znanych czy mniej znanych osób, no bo to naprawdę było wielkie wydarzenie, wielkie święto. I można tu mówić o animozjach wzajemnych, które istnieją i tego się nie da ukryć, ale przede wszystkim było świetne widowisko, świetna oglądalność, jeżeli chodzi o telewizję, świetny przekaz radiowy, gorący internet, który przecież dzisiaj też dominuje, jeżeli chodzi o przekaz tych wszystkich informacji, nie tylko samego wyniku, ale tego wszystkiego, co się działo. Komplet publiczności.
No Dobrze przygotowany tor,
świetna atmosfera. No, naprawdę chcę też, korzystając z okazji, pogratulować, bo to dla organizatorów jest naprawdę duże przedsięwzięcie. Sam uczestniczyłem w wielu derbach i wiem, ile to kosztuje nieprzespanych nocy. Szczególnie jeszcze, kiedy dzień wcześniej w kontuzji nabawił się Bartek Zmarzlik, który wczoraj fenomenalnie został przygotowany przez lekarzy czy fizjoterapeutów. Należy im się też duże słowa uznania, bo zrobił chyba 14 punktów, jak dobrze pamiętam, więc wynik świetny i nie było widać, że dzień wcześniej fatalnie upadł w jednym ze swoich biegów. Więc naprawdę należy się cieszyć. Takie widowiska są też przykładem dla Polski, jeżeli chodzi o sam wydźwięk, o właśnie liczbę kibiców, o liczbę osób, które oglądają przekaz.
No to pokazuje, że Polska stoi żużlem. Bez dwóch zdań jesteśmy stolicą żużla, jeśli chodzi o Europę.
My jesteśmy stolicą żużla, ale przede wszystkim to jest sport numer dwa. Nie ma tutaj żadnych złudzeń, że piłka zawsze będzie numerem jeden. Nie tylko w Polsce, ale na świecie. Natomiast gdzieś tam w każdym kraju są sporty, z których można się śmiać, tak jak chociażby w wyścigi wielbłądów w Arabii Saudyjskiej, które kiedyś...
No dla nich są mniej zabawne, dla nas zabawne.
I pewnie oglądałem w telewizji i nie mogłem tak na początku uwierzyć, że też przyciąga to tłumy osób. Później jak poczytałem, to taki wielbłąd kosztuje kilka milionów dolarów, więc dla nas to może być dziwne i myślę, że jakby tu były wyścigi wielbłądów, to więcej osób przyszłoby zobaczyć może wielbłąda tak z bliska niż same wyścigi. Ale no tak istnieją, no ścigają się, nie wiem, gdzieś tam zaprzęgi.
No szejkowie w Arabii też pewnie dziwnie patrzą na żużel chociażby.
Tak, a dla niektórych może żużel się nie podobać, może czasami są wpisy przeciwników różnej treści, natomiast nie da się zaprzeczyć, że jest to sport bardzo popularny w Polsce, bardzo widowiskowy, że ta akcja, mimo że jest 15 biegów, to każdy bieg jest emocjonujący, że w każdym biegu jest duża prędkość, duża adrenalina, duże emocje, duża dawka niebezpieczeństwa też i to w jakimś stopniu przyciąga. A emocje związane z dwoma stolicami naszego województwa zawsze od wielu lat były zawsze największe. I wczoraj mieliśmy dawkę tego świetnego widowiska.
Głośny sektor, zielony sektor na stadionie w Gorzowie. No wczoraj myślę, że opuszczał ten stadion zadowolony. Podejrzewam, że w którymś momencie było już tak, że raczej nie spodziewali się kibice, że może być tak rewelacyjnie ostatecznie, bo ten remis to był naprawdę świetny wynik. Tak?
Trzeba pamiętać, że mieliśmy bardzo nieudany mecz w Lesznie.
Wyjątkowo
nieudany, gdzie Leszno jest jednym z faworytów. I Gorzów również jest jednym z faworytów, który do tej pory nie był pokonany przez żadną drużynę. Jechaliśmy też po bardzo długiej przerwie w związku z pogodą i odwołanymi spotkaniami.
No właśnie zastanawiałem się, czy to pańskim zdaniem ma przełożenie.
Miało wpływ, bo ja chociażby dzisiaj rozmawiałem z kapitanem naszym Piotrem Protasiewiczem, którego jadąc do studia spotkałem po drodze. i mówił, że bali się tego meczu, dlatego że no, nie są tak wjeżdżeni, a szczególnie z drużyną, która no, do tej pory jedzie naprawdę rewelacyjnie, więc to dodatkowo gdzieś z tyłu głowy było. Natomiast...
Chociaż z drugiej strony zawodnicy klasy Piotra Protasiewicza no nie muszą się martwić o to rozjeżdżenie, bo oni jednak jeżdżą jeszcze w innych ligach niż tylko Polska. Pewnie no tak, jest tam trochę inne zawody tam się odbywają.
Tak, Szwecja dopiero co ruszyła, no ale nie da się ukryć, że ta przerwa no, nie działa dobrze. Ale chyba z podniesioną głową dzisiaj możemy chodzić, czy wczoraj kibice byli dumni ze swojej drużyny, bo nie był to łomot, co niektórzy nam wróżyli. Nie wiem, czy z czarodziejskiej kuli, czy z fusów po kawie, ale wróżyli, że w Falubazu nie ma się co bać i wynik będzie i widowisko będzie jednostronne. Ja jestem bardzo zadowolony. Wracało mi się wczoraj do Zielonej Góry. Wyśmienicie. Odebrałem mnóstwo telefonów. Mnóstwo dostałem różnych wiadomości, nie tylko tutaj od znajomych z Lubuskiego, ale też tych, których znam gdzieś dalej, bo naprawdę Polska się tym emocjonowała. No co, należy pogratulować drużynie Marka Cieślaka i Tomka Walczaka za to, że stworzyli takie widowisko i całej drużynie, że do końca walczyli. Była szansa nawet na wygraną, ale remis dzisiaj na stadionie silnej Stali Gorzów naprawdę smakuje wyśmienicie.
No i zobaczymy, jak będzie wyglądał rewanż w Zielonej Górze. W Zielonej Górze zazwyczaj mieliśmy to szczęście, że udało nam się wygrywać.
No, chociaż rok temu, nie wiem czy...
Ale rok temu mieliśmy specyficzny sezon, tak?
Mieliśmy specyficzny sezon, ale rok temu wygrywamy 4-6, 4-4 w Gorzowie właśnie w 15 biegu. Pojechał wyśmienicie Doyle i Protasiewicz. Piotrek dzisiaj też mi powiedział, że zaryzykował ustawienie, które dawało mu lepszy moment startowy, znowu na trasie trochę mniej i mówi, że chyba to był błąd, bo liczył, że wystartuje lepiej z tego fatalnego trzeciego pola, bo ono wczoraj w końcu...
Jak on wymienił Doyle, to od razu pomyślałem sobie, co teraz powiedzieliby ci kibice, którzy... Pamięta pan dokładnie, kiedy Doyle pojawił się w zielonogórskim klubie, zresztą w dużej mierze dzięki panu się pojawił w Zielonej Górze, a nigdzie indziej i na pewno pamięta pan wpisy w internecie i takie złorzeczenia, dlaczego on, a po co, a co z tego wyniknie.
No, może jeszcze... Ja akurat jakoś nie za bardzo kojarzę, żeby... aż tak negatywne były wpisy. Doyle co prawda jeździł w Toruniu i z tym Toruniem mamy skojarzenia, jakie tak mamy. Jest. Myślę, że one powoli idą już w niepamięć, ponieważ w Toruniu i zarządzają inni ludzie i jeżdżą też poniekąd inni ludzie, więc myślę, że to już jest raczej element historii.
Współkomentator wczoraj meczu w telewizji, pan pewnie też oglądał na tym kanale, bo tylko na tym można było oglądać, pan Sławomir Kryjom, no wczoraj w samych superlatywach o Falubazie.
Dokładnie tak. I w nawiązaniu do Jasona Doyle'a, on akurat myślę, że nie budził żadnych kontrowersji, jeżeli chodzi o jego przyjście do Zielonej Góry. A miał wyśmienity sezon. Dzisiaj widać po ciężkiej kontuzji i operacjach, które przechodził zimą, widać, że jest w dużej formie i dzisiaj ciężko wyobrażać sobie drużynę bez niego.
Cieszę Poza się tym też... jest jednym z najlepszych zawodników świata i co do tego nikt nie ma
Dokładnie
wątpliwości.
Tak i udało nam się trafić z dobrym transferem. Jarek Hampel wczoraj...
Świetny mecz.
Oby to był dobry prognostyk i oby to był ten Jarek Hampel, który wierzy w siebie i będzie przywoził punkty. Tych punktów nam brakowało. No, słowa uznania dla Aleksa Zgardzińskiego, który wygrał bieg nie z byle kim, bo naprawdę z rywalami z
dużej klasy. Miałem wrażenie, że sam się zdziwił
mocno. W tym swoim pierwszym starcie z juniorami widać było, że jest i szybki i odważnie jedzie. Natomiast no, w pierwszy start gdzieś tam popełnił ten błąd, mógł dowieść te dwa punkty spokojnie.
Zachwycony był na pewno tuner z Bydgoszczy, który przygotowywał ten motocykl, na który wsiadł Aleks Zgardziński, bo pochwalił go, mówiąc, że wypróbował i się udało.
Dokładnie tak, ale później, kiedy przyjechali razem z Patrykiem Dudkiem na 5-1, to już wiedzieliśmy, że ten mecz co najmniej skończy się remisem. Ja taki zresztą, nie będę się chwalił, wytypowałem do przeglądu sportowego, do którego piszę felietony. Wytypowałem remis, gdzie co niektórzy pukali się w głowę, że tam remisu nie będzie, że przegramy wysoko, że Stal jedzie bardzo dobrze. No ale trzeba też wierzyć w swoją drużynę, ale przede wszystkim derby zawsze jakoś tam, te punktacje przy zawodnikach zawsze szły na bok. Oczywiście były momenty, gdzie Stal wysoko przegrywała w Zielonej Górze.
Oczywiście.
I my przegrywaliśmy w Gorzowie. Natomiast
no, wczoraj, no to jest sport,
wczorajsze widowisko naprawdę palce lizać i oby dzisiaj jeszcze koszykarze z Telmetu kropkę nad i postawili, bo dzisiaj mają ważny mecz.
Męczą się, można byłoby powiedzieć, z drużyną, na którą nikt nie stawiał, tak?
Czasami tak bywa. Jeżeli dzisiaj wygrają, to będziemy mieli, można powiedzieć, takie przedłużenie sportowego weekendu dla Zielonej Góry.
To na sam koniec około żużlowa informacja. Gdyby pan był wczoraj na stadionie, też zrobiłby pan sobie zdjęcie z Władysławem Komornickim, swoim kolegą, no możecie sobie robić zdjęcia w Senacie.
Nikt nam nie zabronił, ale na stadionie było tylu moich dobrych znajomych i tyle osób, z którymi
mógłby pan sobie zrobić
zdjęcie, że
czasu mogłoby nie starczyć, tak?
Pewnie wolałbym z nimi mieć zdjęcie.
No dobrze.
Natomiast... No,
odstawmy żart.
Oczywiście mówią, że sport łączy ludzi.
Jednych łączy, innych dzieli, tak?
Można to tak
powiedzieć. A zostańmy na moment jeszcze przy temacie trochę żużlowym, ale związanym oczywiście no, z legendą zielonogórskiego żużla, Andrzej Chuszcza. Panu się podoba ten pomysł, żeby Andrzej Chuszcza został uhonorowany swoim pomnikiem?
Tak, podoba mi się. Jest to świetna inicjatywa i też bardzo odważna, że dzisiaj no jakoś tak się przyjęło, nie wiem, taki stereotyp mamy, że nie można...
Że trzeba nie żyć, żeby mieć pomnik.
No, że trzeba...
No to jest specyficzne podejście.
Dokładnie tak, ale to nie jest ani obligatoryjne, ani to nie jest w żadnych przepisach, po prostu gdzieś tak kiedyś to się utarło. Natomiast czasy idą do przodu i mamy wybitnych Polaków, których można nagrodzić, żeby też oni wiedzieli, że to, co zrobili w swoim życiu i czy to są ludzie sportu, czy ludzie polityki, czy ludzie sukcesu z różnych dziedzin.
No, dla Andrzeja Chuszczy bezwzględnie byłaby to wisienka na torcie kariery, tak?
I to jest to, co właśnie chcę powiedzieć, że to jest taki fajny moment, że żyje człowiek i wie, że ludzie docenili to, co zrobił do tej pory, że będzie miał swój kawałek, nie wiem, skweru, będzie miał swoje rondo, będzie miał swoją ulicę. I bardzo się cieszę i chcę podziękować radnym, prezydentowi i wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że akurat rondo, które jest potrzebne tam przy wylocie nad Żonków, rondo, gdzie, w którym pobliżu mieszka Andrzej Chuszcza i codziennie tamtędy przejeżdża, przechodzi.
No, tym milsze będzie to dla niego.
Tym będzie milsze. Trochę się zastanawialiśmy, bo też miałem przyjemność brać udział w pracach tego całego sztabu, jeżeli chodzi o to rondo, czy generalnie o pomnik. Zastanawialiśmy się, ponieważ to ma stanąć na środku ronda i pewnie będzie dużo osób, które będą chciały sobie zrobić zdjęcie, a rondo nie przewiduje przejścia przez rondo przynajmniej do tej pory.
To jest robota dla planistów, tak?
Jest to robota dla planistów, bo znajdą się osoby, które będą chciały z Andrzejem na motocyklu. Teraz też trwa taka
akcja. Do 12 dzisiaj, jeśli się nie mylę, można, trwa głosowanie.
Tak, można głosować, czy to ma być ten Andrzej, którego pamiętamy sprzed 30 lat, jak robił te pierwsze swoje świece, które sam powiedział, zobaczył, jak jeździł za granicą i od zagranicznych. Robił te świece i jest jedna na właśnie jak trzyma dwie ręce na kierownicy i tak jedzie, ale jest jedna taka...
Z uniesioną dłonią,
którą to
wszyscy
się zrobił.
Wszyscy kibice żużle pamiętają Andrzeja takiego właśnie na motocyklu.
Po właśnie swoim jednym z największych sukcesów. Głosowanie trwa, pomnik będzie. Wczoraj Andrzej był w parkingu, też udzielał wywiadu, też się go o to pytano. Andrzej ze swoją skromnością zawsze nie odpowiada wprost, ale wiem, bo przecież mamy świetny kontakt i często się widzimy, że przeżywa to, że się cieszy i no, jest to
no
bardzo
jest
miłe.
To miłe oczywiście. Podejrzewam, że każdy z nas nieskromnie powiedziałby, że tam nie podoba mi się pomysł mojego pomnika, ale gdyby już był, to jest trochę inaczej zawsze.
Oczywiście jest to trochę inaczej. Andrzej też się wgryzł w tą Zieloną Górę jako nazwisko, jako osobowość, jako ten, który tutaj przecież przez prawie 30 lat jeździł dla Zielonej Góry w Falubas i klub sportowy, czy też inne nazwy, Moraski, Polmos,
Quick Mix
i tak dalej. No, wszędzie był Andrzej Chuszcza, wszędzie był nasz Andrzejek i jest taką ikoną, jest legendą. Zresztą tak go nazywamy, nie mówimy mu po imieniu, tylko cześć legenda zawsze. I jakoś to tak się utarło, także Ja ze swojej strony jestem bardzo zadowolony. Jeszcze raz chcę pogratulować wszystkim, którzy do tego się przyczynili, szczególnie Januszowi Kubickiemu i radnym miasta Zielona Góra, bo oni musieli to przeprowadzić.
A propos radnych, to zaskoczył mnie Adam Urbaniak, pański kolega, że mówi, że jemu nie do końca się podoba ten pomysł. Adam Urbaniak, który jest przecież fanem Speedwaya, tak?
Fanem Speedwaya.
To wszyscy wiemy i powiem szczerze, byłem zdziwiony. Ma swoje argumenty, mówi, że może niekoniecznie. No, każdy może i mieć.
Oczywiście, każdy może mieć, każdy głos przecież dzisiaj. Ja też wierzę, że nie wszystkim się w Zielonej Górze być może to podoba. Niektórzy mają za złe, że akurat dlaczego Andrzej Husza, nie na przykład ktoś inny. No ale no zawsze tak jest w społeczeństwie i tu Urbaniak Adam może mieć inne zdanie. Z chęcią porozmawiam sobie z nim, bo tego nie słyszałem. Ale jest demokracja i większość głosuje, jeżeli zostało to przegłosowane. To...
A pamiętajmy, że Andrzej Huszcza jest honorowym obywatelem Zielonej Góry. Żyjącym honorowym obywatelem. Tutaj jakby nie ma to większego znaczenia dla nikogo, czy ktoś żyje, czy też już odszedł z tego świata. Tak sobie pomyślałem, że o polityce porozmawiamy trochę, chociaż zostawimy chyba tą Polską. W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim odbywała się w Zielonej Górze duże spotkanie, dotyczące między innymi tego, jakie obawy mają samorządowcy w stosunku do tego, co dzieje się aktualnie w naszym państwie. Pan podziela te obawy, o których mówię, że państwo się coraz bardziej centralizuje, że jakby odchodzimy od tego wszystkiego, co było dobre, co było związane z reformą samorządu. Był tutaj pan profesor Stępień, który mówił wprost, tak, to, co się dzieje w tej chwili, jest absolutnie zagrożeniem dla funkcjonowania państwa i powinniśmy zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić.
To prawda, co pan powiedział. Dla mnie takim momentem zwrotnym, gdzie dużo się mówiło o kadencyjności burmistrzów, prezydentów, wójtów, była ostatnia konferencja pana prezesa Kaczyńskiego, który wycofał się z tej złej decyzji. Decyzji, która była piętnowana przez całe środowiska, nie tylko samych zainteresowanych, którzy dzisiaj przez kadencję czy ileś kadencji władają miastami.
Ma pan pewnie wielu takich znajomych, którzy gdzieś są prezydentami, burmistrzami miast i pewnie wie pan, że świetnie się spisują, tak?
Oczywiście i dobrze, że z tego się wycofano. Byłaby to, myślę, kompromitacja rządu, gdyby wprowadzono ten zapis i jeszcze cofnięto kadencyjność, policzono wszystkim wstecz, więc...
A panu sam pomysł kadencyjności jako taki podoba się? Nie mówmy już o tym, co miało być wstecz, bo to rzeczywiście pomysł był co najmniej dziwny, ale kadencyjność jako taka dla parlamentarzystów. Gdyby tak się zdarzyło, że zostanie tego rodzaju przepis wprowadzony do naszej ordynacji, to podoba się panu to, że będą się te elity wymieniać?
Ja akurat nie przywiązuję swojego życia do roli polityka.
No pan ma co robić w życiu, ale są politycy, którzy nie mają co robić poza polityką.
Dzisiaj jestem, jutro mogę nie być i jak gdyby ten przepis, jeżeli zostanie wprowadzony, to ja go nie będę przeżywał. Natomiast są dobre i złe strony tego rozwiązania. Na pewno demokracja pokazała, że trzeba sobie zasłużyć na to, żeby zostać wybranym, czy do parlamentu, czy do Rady Miasta, czy do,
no bez względu,
na prezydenta, wójta, burmistrza. Demokracja pokazała, że ludzie muszą też widzieć, na kogo głosują, komu ufają.
Oceniają. I demokracja pokazała też, weźmy przykład Gorzowski, że jeśli mieszkańcy dochodzą do wniosku, że dany prezydent nawet z długim stażem nie powinien już być prezydentem, to nim nie zostaje, tak? Przykład pana Tadeusza Jędrzejczaka.
Dokładnie, a przykładem też tej samej osoby było to, kiedy został aresztowany na 6 miesięcy. Jak się później okazało, nie wiem, czy się już sprawa skończyła, ale niesłusznie i było referendum w Gorzowie na temat odwołania
pana prezydenta. I okazało się, że nawet taka rzecz może nie powodować odwołania.
Taka rzecz nie spowodowała odwołania i uchował się na stanowisku, więc są te mechanizmy, które regulują.
Naturalnie.
I ja bym bardziej szedł w tym kierunku, bo z jednej strony można naprawdę zrobić krzywdę, utrącić dobrego gospodarza. Trzeba też pamiętać, o czym się mało mówi, że pewnych ról się człowiek uczy. To nie jest tak, że ja zostałem wybrany senatorem i nagle
wszystko
drugiego
wiem.
Dnia wszystko wiedziałem, miałem cały regulamin Senatu, wiedziałem, jak przebiegają prace legislacyjne i tak dalej. Tego się człowiek uczył. To samo w samorządzie. Jak objął swoją funkcję Janusz Kubicki jako prezydent Zielonej Góry.
No też był zielony na tym stanowisku.
Też musiał się uczyć, też musiał te wszystkie procesy wdrożyć, musiał też otoczyć się ludźmi, do których ma zaufanie. I to trwa. Tego się nie uczy w jeden miesiąc, czy nawet w jeden rok. I dlatego w pewien czas, niektórzy mówią, że to jest taki stracony czas, ale no, nauka nigdy nie jest czasem straconym, też idzie jak gdyby nie na korzyść osób, które w danym systemie są. Więc to na pewno są...
No politycy od lewa do prawa mówią, że gdyby kadencyjność została wprowadzona, załóżmy od kolejnych wyborów, no to za dwie kadencje będziemy mieli zupełnie świeżą krew w parlamencie. No i trochę mnie to zastanawia, jak będzie wtedy funkcjonował polski parlament, pozbawiony tych autorytetów bezwzględnych, które tam zasiadają w tych ławach.
Tak? Dokładnie. Czy nasz tutaj znakomity polityk, działacz z PSL-u, Józef Zych, który był przez 8 kadencji...
Od początku,
tak. Który brał udział w pracach nad konstytucją, nad tymi wszystkimi zmianami, które w Polsce się odbywały. Czy można oceniać, że powinien po 2 kadencjach odejść, czy jego następne kadencje nie były udane, czy nie był marszałkiem, czy nie brał udział w wielu ważnych wydarzeniach i procesach, które się odbywały później. Więc no, można popatrzeć przez pryzmat ludzi, którzy są w polityce długo, ale też zapisali się w niej naprawdę dobrymi kartami.
A mamy też wielu takich, którzy byli krótko i zdążyli się tak skompromitować, że właściwie nie powinni w żadnych kolejnych wyborach brać udziału, tak? I reprezentować Polaków w parlamencie.
To prawda, ale to jest ocena później tych, którzy głosują. I dzisiaj dostęp i mediów, i ocen tego wszystkiego, co kto zrobił, no jest tak powszechny, jest tak łatwy, jest podlegający ocenie, że faktycznie weryfikacja odbywa się później poprzez urny. Mówi się, że mają szansę jedynki, że mają szansę osoby, które gdzieś tam mają dostęp do, nie wiem, chociażby większych środków finansowych. Dalej tak znam przypadki, czy dużo przypadków osób, które włożyły mnóstwo pieniędzy, chociażby
ostatnie
daleko
wybory,
nie szukając.
Tak, pański kontrkandydat na przykład w ostatnich wyborach w tym okręgu też bardzo, bardzo specyficznym. Też przecież nie był pan pewien, że wygrywa
oczywiście,
pan
że nie byłem wybory. Pewien, dlatego że chociażby startowałem spoza Zielonej Góry, gdzie
oczywiście.
Tutaj na co dzień mieszkam, pracuję i tutaj działam, ale startowałem chociażby z pięknego miasta Wschowa i całego powiatu, gdzie do Leszna jest 20 kilometrów i chodząc na spotkania tam, czy rozdając ulotki, spotykając się z mieszkańcami,
no, którzy przez pryzmat żużla na
przez pryzmat żużla mówię, a co ty tu robisz w falubazie, nie? Albo nie, naszego głosu nie będziesz miał i też to tak się odbywało. Ale oczywiście suma summarum udało się wygrać. Straciłem wątek, dlaczego z wyboru... Chciałem powiedzieć, że jak trzymamy się dzisiaj linii żużlowej, że swego czasu pan Zbigniew Morawski, współtwórca sukcesów klubu i tych w ogóle przemian, które odbywały się w żużlu, też startował w wyborach do Sejmu. Włożył wtedy mnóstwo energii, drużyna spisywała się świetnie, był znaną osobą, billboardy były na każdym miejscu, bo ja to pamiętam, bo wtedy już uczestniczyłem w wydarzeniach sportowych, ale też człowiek obserwował, co dzieje się wokoło. No i,
no i nie udało się.
Brakło mu chyba 600 głosów, czy ileś. O tym rozmawialiśmy kiedyś, właśnie się zapytałem, jak to jest. Nie? I też był właśnie bardzo zdziwiony, że na kanwie sukcesu, na kanwie klubu gdzieś ludzie nie oddali na niego głosów.
Ale mieliśmy też wielu takich, którzy dzięki żużlowi piastowali bardzo ważne funkcje w polskim parlamencie. Pan senator Stokłosa chociażby, tak? Gdyby nie żużel, no pewnie też jego działalność biznesowa, ale żużel
ja oczywiście też nie ukrywam i dla mnie klub sportowy z jednej strony dużo się napracowałem, żeby osiągnąć sukces, ale ten sukces też się później przełożył na to, że jestem osobą rozpoznawalną. Oczywiście, że
to
miałem
pewnego rodzaju trampolina.
Że miałem łatwiej w kampanii, ale też oczywiście jest to trampolina, ale jej by nie było, gdyby no, była, nie wiem, mizeria w klubie, gdybyśmy nie mieli tylu wspaniałych sponsorów, pełnego stadionu, medali i tego wszystkiego, co się dzieje. Na to trzeba zapracować oczywiście z ludźmi i to później też się przekłada na inne rzeczy. Gdyby tego nie było, no to oczywiście ja również nie byłbym w tym miejscu, ale to też była forma sprawdzenia się, oddania swojego czasu, poświęcenia się kosztem rodziny, firmy.
I też pewnego rodzaju ryzyko, bo to człowiek nigdy nie wie, czy potem nie okaże się, że nawet znajomi nie głosowali, tak?
Znajomi nie głosowali,
albo rodzina
a na ulicy
dłużej.
Nikt nie powie cześć, bo można było równie dobrze klub mimo, że był gdzieś tam w ciężkiej sytuacji, go dalej pogrążyć, prawda? Bo takie przypadki znamy. Proszę zobaczyć, co się dzieje ze świetną, nie wiem, Polonią Bydgoszcz, która dzisiaj w drugiej lidze likwiduje podprowadzające, którym ma zapłacić chyba po 100 zł i nie stać ich na to i nie ma dziewczyn, które... Daję taki przykład bardzo wyrazisty, ale to są tego typu problemy.
No ale z drugiej strony mamy też takie kluby, które się dźwignęły, tak? Które już były w niebycie żużlowym, można byłoby powiedzieć, a teraz krok po kroku.
Dokładnie, proszę zobaczyć stają. Gdańsk, potężne miasto, rafineria, która wspierała, gdzie jest dzisiaj Gdańsk. Rzeszów wybudował piękny stadion, była pani Marta Półtorak, były jakieś tam pieniądze, skończyły się pieniądze, nie ma ludzi, którzy by pociągnęli to dalej. Niekoniecznie tych, którzy mają pieniądze, ale ci, którzy pójdą w teren, którzy namówią ludzi, namówią sponsorów, pokażą dobrą ofertę marketingową. I
nawet czasami i kosztem, no, muszę to powiedzieć, idiotycznych nazw klubów, bo takie nam się zdarzają, już tak rozbudowane i długie, że to jest dziwne, no ale to jest pieniądze w sporcie, zwłaszcza żużlowym, te pieniądze są bardzo istotne. Musimy kończyć. Senator Robert Dowhan, dziękuję bardzo.
Dziękuję, wszystkiego dobrego, dziękuję za wczorajsze emocje. Pozdrawiam.